Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, we wtorek 23 kwietnia. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik zasiadł przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczeński. Do Sławka numer 510-37-36, a czujny 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Od czego zacząć? Zaczniemy może od telefonu po meczu Pogoni w ostatni weekend.
Dzień dobry, Andrzej, stały słuchacz ze Szczecina. W sobotę był mecz Pogoni i bardzo mi się to nie podoba, że wszystkie ulice dookoła, pół kilometra, kilometr od Pogoni do stadionu są obstawione, to znaczy nie ulice, tylko trawniki, samochodami. Jeździ policja, jeździ straż miejska, nikt nie interweniuje. Dlaczego ci, którzy przyjechali na mecz, niszczą trawniki, za które miasto płaci naszymi pieniędzmi? Czy tego nie można skasować? Gdzie są służby? Przecież to są pieniądze. Pieniądze stracone. Bo każdy powinien mieć mandat z tych ludzi, a było ich setki tych samochodów na tych trawnikach. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za ten sygnał. Rzeczywiście, dobre pytanie. Gdzie są służby? Bo zawsze są, jeżeli mamy różnego rodzaju imprezy przy wałach Chrobrego, czy na wałach, czy na nabrzeżu, to wszędzie mamy rozpięte biało-czerwone taśmy, żeby nie wjeżdżać na trawniki. Podobnie wokół cmentarza centralnego, kiedy jest Wszystkich Świętych. Wszystko dokładnie zagrodzone tak, żeby nie niszczyć trawy. A tutaj pod stadionem Pogoni okazuje się, że można zaparkować gdziekolwiek. Będziemy ten temat drążyli, zapytamy służby, co one na to, szczególnie Straż Miejska, ale także organizator parkowania, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego także tutaj się kłania. Bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten pilny problem, ale także o innych problemach dzisiaj będziemy rozmawiali. Już za chwilę rozmowa o dojeździe do zabytków i na plażę w dzielnicy Warszów, świnoujskiej dzielnicy. Ten dojazd jest zablokowany ze względów bezpieczeństwa, bo tuż obok mamy gazoport. No i z powodu braku dojazdu po raz pierwszy od 10 lat ma nie być największej biało-czerwonej w dzień flagi 2 maja powiewającej na latarni morskiej w Świnoujściu. Co na ten temat właśnie braku dostępu powie obecny wojewoda? Poznamy jego działania w tej sprawie już za chwilę. Będzie rozmowa z rzeczniczką wojewody zachodniopomorskiego. A potem o temacie, który dominuje w wielu rozmowach nie tylko szczecinian. Przymrozki dziesiątkują uprawy duże i te mniejsze, uprawy działkowców właśnie. Porozmawiamy z ekspertem, które rośliny są jeszcze do uratowania, a które przepadły. Potem o 12.30 przewidujemy rozmowę na temat bulwersujący. Wypisany ze szpitala 91-latek ze Szczecina chodził w piżamie po ulicy, bo nie miał kluczy do mieszkania. Karetka transportowa odstawiła go pod dom i odjechała. I pytanie, kto zaniedbał swoich obowiązków, dlaczego człowiek z demencją został pozostawiony bez opieki na ulicy. A na zakończenie programu ostrzeżenie dzięki panu Ireneuszowi, który do nas napisał. Jest nowa substancja odurzająca, niebezpieczna dla młodych ludzi w szczególności, która jest wśród nich bardzo popularna, silnie uzależniająca, a jej zażywanie według naszego słuchacza jest właśnie plagą, nawet wśród bardzo młodych uczniów, w tym szkół podstawowych. To nasze tematy na dzisiejszą audycję, ale nie brakuje także innych spraw. Oto przykład.
Dzień dobry. Mam prośbę, abyście zwrócili się do pana radnego biskupskiego i również do pana Piotra Krzystka, aby nam pomogli na osiedlu Słoneczne Zachód, między innymi o wyremontowanie dojścia od przedszkola na Słoneczny Zachód w kierunku do przejścia przez tunel do pętli tramwajowo-autobusowej, a nawet do stacji Szczecin-Zdroje. Odcinek ten jest po prostu chodnik jak wertepy. Tam można sobie nogi powyginać i połamać. Również jest zastawiany samochodami. Nie ma praktycznie dobrego dojścia. To jest, nie będzie wielki problem dla miasta, ale ułatwi dla wielu, wielu, wielu mieszkańców i Słonecznego Zachód na dojście właśnie do pętli tramwajowo-autobusowej i Szczecin-Zdroje. Dziękuję.
My również dziękujemy, że pan się nagrał pod czujnym 510-37-32. Podejmiemy temat, przekażemy komu trzeba. No i mam nadzieję, że ta droga będzie wyglądała dla pieszych jak powinna. 12.11, czas reakcji, a przy naszym telefonie pierwszy gość, pani Paulina Heigel, rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Kilka dni temu rozmawialiśmy ze smutkiem o tym, z naszym gościem, że 2 maja, czyli w dzień flagi, nie będzie pięknej biało-czerwonej, która sławiła Polskę i Świnoujście nie tylko w kraju, ale również za granicą na latarni morskiej w Świnoujściu. Tak zdecydowało Stowarzyszenie Miłośników Latarni Morskich. My rozmawialiśmy na naszej antenie z prezesem Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Ta decyzja podyktowana jest tym, że jest bardzo utrudniony dostęp do zabytków na wyspie Warszów Świnoujskiej, bo w pobliżu jest gazoport, ulica ku morzu zamknięta, trudno tam się dostać, no i podobno tej flagi niestety, która od 10 lat nas cieszyła, nie będzie. Proszę powiedzieć, czy panu wojewodzie ta sprawa leży na sercu, czy pan wojewoda podejmował jakieś działania w ostatnich tygodniach czy miesiącach, aby zdążyć do przynajmniej częściowego odblokowania dojazdu do tych zabytków, w tym do latarni morskiej na wyspie Warszów?
Tak, oczywiście wojewoda zajmował się tym tematem właściwie od chwili, kiedy tylko przejął urząd.
A właściwie w dzielnicy Warszów, bo to nie jest wyspa, tylko dzielnica. Mhm.
Tak jak mówię, rzeczywiście tutaj wojewoda bardzo intensywnie pracuje nad tym tematem i podkreślał to wielokrotnie, że od samego początku objęcia urzędu się tym tematem zajmował. Spotykał się już ze wszystkimi stronami zainteresowanymi tym tematem, to znaczy tutaj i z mieszkańcami, i z przedstawicielami miasta. Jeżeli natomiast chodzi o te ostatnie działania wojewody, to wojewoda organizował takie wideokonferencje zarówno z prezydentem Świnoujścia, przedstawicielami Gazsystemu, portu Szczecin-Świnoujście. Był tam też pan Piwowarczyk. Próbował wojewoda tutaj...
Czyli szef Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Mhm.
Tak, dokładnie. Pan wojewoda zorganizował takie spotkania, żeby ułatwić zorganizowanie właśnie dojazdu zarówno autobusów, jak i tych statków, które dowożą turystów i mieszkańców do plaży, do zabytków. Natomiast proszę pamiętać, że to nie wojewoda odpowiada za organizację stricte tego transportu, natomiast no, zaangażował się, bo zależało mu, żeby jak najlepiej ten transport został zorganizowany.
Przypomnę, że podawaliśmy wczoraj informację, że wyniki negocjacji samorządu Świnoujścia i zarządców Świnoujskich Zabytków z przedstawicielami spółki Gazsystem odnośnie dojazdu do latarni morskiej w czasie majowego weekendu nie rozwiązały, tak przynajmniej uważają władze Świnoujścia, trwającego od roku problemu. Prezydent Żmurkiewicz, Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, stwierdził, że po roku od zamknięcia drogi gminnej prowadzącej do plaży i zabytków ta pomoc czy wsparcie przewozu do zabytków w wysokości 49 tysięcy to jest za mało i nie rozwiązuje problemu. Czy państwo są optymistami jako Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, że 2 maja ta flaga może jednak się znaleźć na latarni morskiej, czy to raczej już nie będzie możliwe, nie zależy to od państwa, a rozwiązanie kwestii dojazdu to jednak sprawa wielu tygodni, a nie dni?
No jeżeli chodzi o zawiśnięcie tej flagi, to tak jak pan redaktor zauważył, nie jest to nasza decyzja, to jest decyzja stowarzyszenia, nie możemy tutaj w żaden sposób na nią wpłynąć. Natomiast jeżeli chodzi o sam dojazd, to jeżeli mówimy tutaj o organizacji autobusów, tudzież zorganizowania tego transportu od strony morza, to także nie jest kompetencja wojewody. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o jakichkolwiek zmianach w strefie ochronnej Świnoujściu, o jakichkolwiek, nie wiem, zmniejszeniu tej strefy, ograniczeniu jej, no to tutaj musimy czekać na opinie służb, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Mam tu na myśli Straż Graniczną i ABW. My wystosowaliśmy prośbę o opinię w tej sprawie, natomiast cały czas jeszcze jej nie otrzymaliśmy. Oczywiście na nią czekamy i od niej będzie zależało, czy jakiekolwiek zmiany w strefie są możliwe. Natomiast proszę pamiętać, że został wprowadzony drugi stopień alarmowy Bravo, a to oznacza, że zwiększona jest czujność służb i całej administracji publicznej. Zwiększone jest tutaj zagrożenie, więc jakiekolwiek zmiany, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, należy traktować naprawdę z ostrożnością.
Dziękuję za tę informację. Pani Paulina Heigel, rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. Na otarcie łez możemy powiedzieć, że w majowy weekend będą kursowały za to autobusy. Nie będzie statków, ale na plażę w Warszawie miasto skorzysta z dofinansowania od Gaz-Systemu w wysokości 15 tysięcy złotych na komunikację. To jest czas reakcji. Czekamy na komentarze naszych słuchaczy. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz powrócimy do Szczecina. Napisał nasz słuchacz, który coś odkrył, chociaż to już od dawna jest, ale pan widać wybrał się na wycieczkę. O mało mnie nie zamurowało, szanowna redakcja, kiedy zobaczyłem na placu Adama Mickiewicza nową tabliczkę z napisem Plac Praw Kobiet. Nie wiem, czy to jest jakiś happening, czy może tymczasowa artystyczna instalacja. Naprawdę trudno zrozumieć ten pomysł. Czy to oznacza, że placu Adama Mickiewicza już w tym miejscu nie ma? No nie. Otóż Plac Kobiet rzeczywiście jest od 2021 roku. Taka nazwa placu się pojawiła. No i cóż, można powiedzieć, że plac Adama Mickiewicza nieco się po prostu zmniejszył, bo przy samym pomniku naszego wieszcza jest właśnie teren, który należy do placu Adama Mickiewicza, zamknięty ulicami Henryka Pobożnego, Zygmunta Starego, Szczerbcową i Teofila Starzyńskiego, a Plac Praw Kobiet bliżej zaplecza tyłu budynku Muzeum Morskiego na Wałach Chrobrego, Muzeum Narodowego, czyli to są ulice Pobożna, Szczerbcowa, Zygmunta Starego i Jarowita. Więc tak to wygląda. Od 2021 roku mamy Plac Kobiet, a w 2024 roku, w marcu, nie tak niedawno, pojawiła się tablica z nową inskrypcją dotyczącą właśnie tej nazwy Plac Kobiet. Praw kobiet dokładnie. No i można by żartobliwie powiedzieć, że to jest zemsta kobiet na Adamie Mickiewiczu, bo przecież to on pisał: kobieto, puchu marny, ty wieczna istoto. Tyle na razie w tej sprawie. 12:18. Dziękujemy za ten mail. A teraz kolejne odkrycie, które dokonane zostało przez naszego słuchacza, oj, z bardzo dużym opóźnieniem.
Dzień dobry. Nazywam się Marek Herman. Przy urzędzie miejskim jest parking. Skorzystałem z tego parkingu, płacąc za postój, i przyszedłem, otrzymałem mandat w wysokości 200 zł. Tylko dlatego, że ten parkomat nie należy do tego miejsca parkingowego. A skąd ja mogłem wiedzieć, jeśli ja słabo widzę, jestem starszą osobą i teraz co ja mam zrobić? Czy ci z Urzędu Miejskiego nie widzą problemu, że parkomat stoi, nie należy do tego parkingu, który pod Urzędem Miejskim jest? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Martwię się nieco o pana bezpieczeństwo i innych użytkowników ruchu, bo skoro pan słabo widzi, a jeździ pan samochodem. Ale wracając do meritum. Cóż, mamy tam dwie strefy. Mamy strefę płatnego parkowania w okolicach Urzędu Miasta, ale w pewnych miejscach mamy parking płatny niestrzeżony. Są inne parkometry, są oznaczenia. Trzeba się niestety bacznie w Szczecinie rozglądać. Wszyscy jako mieszkańcy wolelibyśmy, żeby były jednolite strefy w całym mieście, ale niestety trzeba być czujnym, trzeba się pilnować, tak jak trzeba pamiętać o tym, że w aplikacjach, którymi płacimy za strefę płatnego parkowania, nie ma 15 darmowych minut. Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy w audycji Czas Reakcji. Krzysztof Kukliński poruszył tę kwestię. No i jest taki komentarz, dlaczego mamy to, co mamy.
Jestem mieszkańcem Szczecina. Chodzi o to parkowanie, o te 15 minut darmowe. Wybraliśmy prezydenta na piątą kadencję. Może zmienić i by było inaczej. Nie byłoby 15 minut, że trzeba płacić, tylko by było 15 minut niepłacone. Wybraliśmy, mamy to, co mamy. Dziękuję bardzo.
Wybraliśmy, frekwencja była nie za wysoka, mamy to, co mamy, ale może być też tak, że wybraliśmy ze względu na inne względy, natomiast ten wzgląd się nam nie podoba. Czasem wybieramy mniejsze zło, ale podkreślam, nie wiem, czy było tak właśnie w tym przypadku. Natomiast wiemy jedno. Wielu działkowców, ale także rolników ze smutkiem patrzy na słupki termometrów, szczególnie nocą i nad ranem, no bo kilka ostatnich nocy to były silne, przygruntowe przymrozki. Po kilku tygodniach ciepła, kiedy rośliny oszalały, przecież zaczynają kwitnąć i kwitną bzy, zaczynają kwitnąć kasztanowce, drzewa wypuściły liście, ale na działkach wiele różnych roślinek zaczęło wegetację, a tu nagle fala chłodu nadeszła i nas trzyma, i tak będzie co najmniej do czwartku włącznie. Wczoraj, spacerując po swoim osiedlu, spotkałem starszą panią, która ze łzami w oczach mówiła o tym, że poszła na działkę, a tam przemarznięte tulipany, kwiaty dosyć jednak odporne na mróz, przemarznięte także ziele lubczyku. No, bardzo, bardzo smutno było mnie i tej słuchaczce. A przy naszym telefonie pan dr Krzysztof Wraga, właściciel gospodarstwa ogrodniczego, ekspert naszej audycji Akademia Działkowca. Dzień dobry.
Dobry.
Panie doktorze, przymrozki dziesiątkują uprawy, te rolnicze i działkowe. Jest się czym martwić, czy rośliny są silne i się odbudują?
No niestety, wydaje mi się, że w tym roku jest się czym martwić. Szkody są znaczne. Nawet dzisiaj rano jeszcze oglądałem niektóre drzewa i krzewy, jak to wygląda. Podobnie w uprawach takich roślin ozdobnych, czyli tych krzewach ozdobnych, też sporo roślin widzę sprzemarzniętych.
Które rośliny są szczególnie wrażliwe na mróz? Wiem, że do takich należy na przykład dzikie wino, które także puściło już liście, ale które rośliny z tych naszych działkowych upraw, jeżeli ich nie zabezpieczyliśmy odpowiednio, są już stracone?
No niestety większość roślin, które powinny puszczać powiedzmy na początku maja liście, w tym roku wypuściło już liście i zawiązki kwiatowe, nawet kwitły, czyli mam tutaj właśnie na myśli winogrona, orzechy włoskie, różne jeszcze takie jak kiwi, czyli aktinidia. To wszystko też na pewno zmarzło, czyli te rośliny, które powinny puszczać około 10 maja. Mamy te 2-3 tygodnie szybciej wegetację, no i ten mróz te rośliny najbardziej zniszczył.
I tutaj nie ma szans na to, że jak coś tam odetniemy, skrócimy, to puszczą nowe pędy, czy też tak będzie?
No niestety, no w przypadku winogron, w większości drzew i krzewów sadowniczych, one już miały zawiązki kwiatów, bądź kwitły, bądź nawet zawiązki owoców. Rano jeszcze przed chwilą nawet oglądałem śliwy. Martwię się, że ze śliw też nic nie będzie, bo to co widzę, zawiązki są najbardziej wrażliwe na przymrozki. One przemarzają w temperaturze -1, -2, a tu było znacznie więcej i już są czarne w tej chwili, także śliwy też raczej w tym roku no, może być ciężko.
To w takim razie, żeby uniknąć takich zdarzeń w przyszłości, powinniśmy uważnie słuchać prognoz, ale przecież niektóre rośliny są wieloletnie, prawda? I trudno wstrzymać ich wegetację, kiedy jest ciepło, czyli nie na wszystko mamy wpływ i nie na wszystkie rośliny możemy nałożyć, nie wiem, jakieś namioty, osłony, prawda?
Tak, tak. No generalnie stracimy plon tegoroczny, natomiast same rośliny powinny sobie poradzić i one odbiją ze tak zwanych pąków śpiących. Ta temperatura letalna była dosyć wysoka w tej nocy, to było z soboty na niedzielę bodajże. Przy gruncie nawet przypuszczam, że około 8 stopni mogło być na minusie. Natomiast zabezpieczenia no, tu są bardzo różne. Wszystko zależy od wielkości drzewka. No, jeżeli to jest jakieś małe drzewko, krzew, możemy to owinąć papierem, możemy to owinąć nawet folią, czy najlepiej flizeliną, czyli agrowłókniną. To są takie najprostsze sposoby. No, sadownicy stosują bardziej wyrafinowane, ale niestety droższe metody, czyli zamgławianie, zraszanie, odymianie też roślin. Tych sposobów jest wiele różnych, no ale no, każdy radzi sobie jak może. No niestety te temperatury były wręcz zabójcze.
Widziałem takie zdjęcia polskich winnic, gdzie pomiędzy szeregami winorośli są rozpalane ogniska i wygląda to pięknie, ale wyobrażam sobie, jakie to są koszty, żeby zorganizować takie ogrzewanie winnicy. To oznacza, że będziemy płacić drogo za różnego rodzaju płody, prawda, rolne. Jeżeli ich będzie mało, będzie duży popyt, niska podaż, no to wzrost cen niestety gwarantowany na nowaliki, na różne warzywa, owoce.
No tego się można spodziewać. Może nowaliki nie tyle będą droższe, bo nowaliki uprawiamy pod osłonami w większości ogrodnicy i tutaj w jakiś sposób na pewno się zabezpieczyli. Natomiast gorzej właśnie myślę o roślinach sadowniczych, bo warzywa polowe też dopiero praktycznie są wysiewane, bądź będą sadzone w najbliższych dniach, także tutaj straty nie powinny być większe w przypadku warzyw. Natomiast myślę, że winogrona, orzechy włoskie, śliwy, czereśnie, może częściowo jabłonie, troszkę grusze, no na pewno będą droższe i będzie ten plon znacznie mniejszy. No, to, co widzę, no to jest bardzo, bardzo duży w tej chwili ten spadek może być.
Spacerując w sobotę po Puszczy Bukowej, widziałem także spalone przymrozkiem liście akacji. Też wypuściły właśnie młode listki tak, i nie wytrzymały tego mrozu. A co pan powie, jeżeli chodzi o rolników i uprawy rzepaku? Bo rzepaki też jak nigdy zaczęły już kwitnienie i nagle ten mróz, czy on im zaszkodzi, czy nie?
No, musiałbym pojechać zobaczyć w pole, jak to wygląda. Wczoraj przejeżdżając za Skarbimierzycami, tam też są pola obsiane rzepakiem, widziałem ule rozstawione, także już pszczelarze porozstawiali ule przy tych rzepakach. Rzepak jest dosyć odporną rośliną, myślę, że on, no ciężko powiedzieć, musiałbym po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Można się spodziewać, że plon będzie niższy. Ale to może też wynika z tego, że te ziarna mogą być zniekształcone. Także tutaj tak samo w przypadku roślin sadowniczych, to, że urosną nawet jakieś jabłuszka czy gruszki, to mogą być też one zniekształcone. Te rośliny będą bardziej podatne na choroby grzybowe, które później mogą właśnie zniszczyć te resztki plonu. Także tutaj musimy po prostu dalej obserwować, patrzeć, co się dzieje. Są sposoby, są preparaty, którymi możemy ratować rośliny, no i to rolnicy sadownicy stosują. Natomiast w przypadku ogrodów działkowych, no to już musimy patrzeć, po prostu liczyć na to, ratować, co się da.
Patrzę, panie doktorze, na mapy pogody w swojej aplikacji w telefonie i widzę, że nocą temperatura przez najbliższe 3 noce to będzie 0 stopni, ale przy gruncie mogą być przymrozki, a potem już piątek, z piątku na sobotę 3 stopnie, w soboty na niedzielę 2, potem z niedzieli na poniedziałek 8, potem już 10, 12, 13 stopni nocą. No to najgorsze mamy za sobą, ale teraz, panie doktorze, pytanie, czy przyjdą zimni ogrodnicy w maju, czy też pan ich na przykład swoim autorytetem naukowym odwoła?
Chciałbym tak zrobić, ale niestety to jest przyroda, tu nic nie poradzimy. Ja. Nawet autorytet naukowy nie pomoże.
Czyli pozostaje nam wpatrywać się w te prognozy i przygotowywać rośliny, zabezpieczać, jeżeli tylko będą znowu przymrozki w maju.
Tak, ja myślę, że to może już byli ci zimni ogrodnicy. No mamy wszystko przesunięcie od tych 2-3 do 4 tygodni.
Może przyjechali wcześniej, tak.
Może przyjechali wcześniej, no ale wyjeżdżają. Było bardzo silne i ten mróz był naprawdę, bo to był prawie mróz. Bo najgorsze było to, że to trwało bardzo długo, bo to już o 12 w nocy było minus 2. W naszym przypadku, gdzie ja obserwowałem na termometrze i to trwało do rana, także spadki takie krótkotrwałe są mniej powiedzmy szkodliwe, natomiast takie całonocne to właśnie mogą spowodować duże znaczne straty, a tak było z tej soboty na niedzielę.
No to przypominamy wszystkim zielonym do góry i uszy także do góry mimo wszystko. Pan dr Krzysztof Wraga, właściciel gospodarstwa ogrodniczego, ekspert naszej audycji Akademia Działkowca w Radiu Szczecin. Zapraszamy do słuchania. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję też, wszystkiego dobrego i dbajmy o nasze rośliny.
Dbajmy o nasze rośliny, uprzedzajmy pewne zdarzenia i to, co możemy, to zabezpieczmy przed mrozem i chłodem. To jest czas reakcji, 12:29. Za chwilę kolejny gość na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze telefon, bo wczoraj rozmawialiśmy na temat Ochotniczej Straży Pożarnej. Ochotnicza Straż Pożarna to jest nie tylko gaszenie pożaru. Ochotnicza Straż Pożarna to jest bardzo społecznie potrzebna w małych miejscowościach jednostka. Właśnie nie tylko jednostka gaśnicza, ale to jest taki ośrodek kultury, relacji społecznych. Przypomnijmy, że OSP Smolęcin, właśnie Ochotnicza Straż Pożarna, podjęła decyzję o wycofaniu się z podziału bojowego. To znaczy, że jednostka poza zajęciami młodzieżowej drużyny nie funkcjonuje. Powód: brak pieniędzy. Dzisiaj próbowałem się skontaktować w tej sprawie z panią wójt Kołbaskowa. Nie udało się to nam. Mam nadzieję, że uda się w następnych dniach, ponieważ ważne dla miejscowej społeczności jednostki, jakimi są ochotnicze straże pożarne, nie powinny znikać. No, wrócimy do tego tematu, a na razie w tej sprawie telefon.
Andrzej tutaj dzwoni w sprawie Straży Smoleńskiej. Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale tak samo zagospodarowują młodzież, jak i uczą innych, pokazują, jak należy postępować. Jeżeli mają jakąś drużynę pożarniczą, młodzieżową, to znaczy, że te dzieciaki są zagospodarowane i nie siedzą w krzakach albo na Facebooku i są zagospodarowani i nauczeni nie tylko patrzenia na samego siebie. Więc chociażby dla przykładu, te pieniądze się straży należą. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i temat będziemy kontynuowali. A teraz temat, do którego wracamy, temat, który bulwersuje. Napisała do nas pani Anna. Proszę państwa o pomoc w wyjaśnieniu sytuacji, która moim zdaniem nie powinna mieć miejsca. 15 kwietnia wezwałam karetkę do starszego pana, lat 94, błąkającego się po ulicy w Szczecinie, ubranego w samą pieluchę. Karetka przyjechała bardzo szybko i zabrała pacjenta. Następnie zjawiła się policja, która zabezpieczyła mieszkanie, zamykając je na klucz i owe klucze zabierając ze sobą. Jednak największy szok przeżyłam, kiedy dzień później pan został odwieziony do domu i pozostawiony pod klatką schodową, mimo iż mieszkanie było zamknięte. Błąkał się po ulicy w samej szpitalnej piżamie jednorazowej. Po interwencji przechodniów, po kilku godzinach udało się opiekunce odzyskać klucze. Jestem w stałym kontakcie z paniami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wiem, że zajmują się panem w dobry sposób. Trwają wszelkie procedury, aby pana umieścić w domu pomocy społecznej. Jednak jak to się mogło stać, że bez kontaktu z tymi paniami samotny starszy człowiek, chory na Alzheimera, został tak potraktowany, pozostawiony sam pod klatką w taki zimny dzień? Dziękuję i pozdrawiam, napisała pani Anna. My także pani dziękujemy za tę wrażliwość. Natomiast naszym gościem był 18 kwietnia w tej sprawie Maciej Chomis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przypomnijmy, jak tłumaczył tę sytuację na antenie.
Największy problem w tego typu sytuacjach to jest właśnie brak tej informacji ze strony szpitala, że taka osoba samotna, która wymaga wsparcia albo już jest pod naszą opieką, tak jak w tej sytuacji, będzie z tego szpitala wypisana, wrócić do mieszkania, tak żebyśmy mogli odpowiednio na taki powrót do mieszkania się przygotować, czyli właśnie, żeby opiekunka wiedziała, że taka osoba do mieszkania wróci, że trzeba będzie ją do tego mieszkania wpuścić, a żebyśmy mogli wznowić na przykład świadczenie usług opiekuńczych. Tutaj zabrakło tej informacji, nie mieliśmy takiego sygnału, pan został wypisany ze szpitala, faktycznie do tego mieszkania powrócił, został przywieziony przez karetkę. Mieszkańcy czy przedstawiciele wspólnoty skontaktowali się z koordynatorem usług opiekuńczych i poinformowali, że pan do tego mieszkania powrócił, potrzebne są klucze. Całej sytuacji można byłoby uniknąć, gdybyśmy taką informację otrzymali wcześniej.
Oni odwożą i zostawiają pod domem.
Jeżeli
jaki to szpital,
jeżeli się nie mylę, był to szpital w Zdrojach, powinniśmy to wiedzieć z wyprzedzeniem, żeby do tego się przygotować.
Czy podejmiecie jakieś działania, czy zwrócicie się do szpitala z żądaniem wyjaśnień? Znaczy, narażenia człowieka na niebezpieczeństwo.
Nie rozważaliśmy jeszcze takiej sytuacji, czy będziemy prosić szpital o wyjaśnienia. Najważniejsze z naszej perspektywy jest to, że pomimo tych trudności udało się...
Że na szczęście nic się nie stało.
Tak, dokładnie, zabezpieczyć pana, udzielić odpowiedniego wsparcia.
Ale nie tak powinno być, tak?
Oczywiście, tak jak już mówiliśmy, nie tak powinno być. Powinniśmy wiedzieć to wcześniej, powinniśmy być poinformowani o takiej sytuacji, żebyśmy mogli tego wsparcia udzielić odpowiednio. Na szczęście tutaj nie doszło do żadnej niebezpiecznej, groźnej sytuacji. Udało się do tego mieszkania dostać, udało się to mieszkanie z powrotem panu udostępnić i odpowiednio go zabezpieczyć.
I tyle Maciej Chomis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a przy telefonie gość pani Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa Szpitala w Zdrojach. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Nie ulega wątpliwości, że samotny, chory człowiek błąkający się po ulicach nie jest właściwym widokiem i tak nie powinno się zdarzyć. Proszę powiedzieć, dlaczego do tego doszło?
To ja jednak na wstępie, wywołana poniekąd w dniu wczorajszym przez redaktora Kuklińskiego do tablicy, chciałabym przedstawić kilka kwestii. Po pierwsze, czasami naprawdę lepiej poświęcić chwilę dłuższą czasu, żeby zebrać pełne rzetelne informacje, które będziemy mogli państwu przedstawić celem wyjaśnienia właśnie jakiejś bulwersującej tutaj w ocenie pana redaktora sytuacji. Myślę, że też nie jest zaskoczeniem to, że szpital pracuje w trybie dyżurowym, czyli nasz personel pracuje rotacyjnie. To nie jest tak, że ja codziennie mogę z każdym z pracowników na każdy temat porozmawiać. Niekiedy musi upłynąć kilka dni, żebym mogła się z kimś spotkać i chwilę siąść, porozmawiać, pewne rzeczy wyjaśnić. No a poza tym każdy z nas ma jednak liczne obowiązki, a możliwość i przede wszystkim przyjemność rozmowy z Państwem na antenie. No wymaga jednak tego, żeby być dyspozycyjnym w bardzo konkretnych godzinach, czyli jednak między tą 12 a 13, a do tego jeszcze, żeby mieć spokojne warunki do przeprowadzenia tejże rozmowy. I bardzo się cieszę, że dzisiaj taką możliwość mamy, bo te bulwersujące i wręcz kłamliwe zarzuty, które pod naszym, czyli Szpitala Zdroje, jak również ratowników medycznych z pogotowia ratunkowego padły, no wymagają naszej tutaj pilnej interwencji, że tak powiem, wyjaśnienia i sprostowania. Szanowni Państwo, w odniesieniu do tych wszystkich treści, które przed chwilą zostały zacytowane w odczytanym mailu, jak również słów pana rzecznika z MOPR-u, pana Chomisa, które zostały zacytowane, chciałam poinformować, że po kolei. Nieprawdą jest, że pan ma 94 lata. W rzeczywistości jest kilkanaście lat młodszy. Nieprawdą jest, że w momencie przywiezienia do szpitala był ubrany tylko w samą pieluchę. Nieprawdą jest, że ten pacjent został pozostawiony przez personel karetki pod klatką jego bloku, jak twierdzono. Nieprawdą też jest, że nie miał kluczy do swojego mieszkania. Kolejna nieprawdziwa informacja to to, że nasz szpital nie próbował się kontaktować z panią Renatą, czyli z opiekunką tego pacjenta, jak również z samym MOPR-em. Jeżeli Państwo pozwolą, tych nieprawd, tych kłamstw jest tutaj tak wiele, że jednak trzeba tę myśl rozwinąć i chciałabym Państwu nakreślić, jak po nieco długim dochodzeniu, że tak powiem, które udało mi się przeprowadzić, ta rzeczywistość wyglądała.
Oczywiście, bardzo
wiadomo, proszę. Oczywiście. Wiadomo, że w oparciu o przepisy obowiązujące prawa nie mogę wnikać tutaj w szczegóły dotyczące zdrowia tego pacjenta, natomiast mogę powiedzieć, że zostały u niego przeprowadzone liczne badania diagnostyczne, laboratoryjne, poddany był różnym konsultacjom i nasi specjaliści z Izby Przyjęć po uzyskaniu wyników tychże wszystkich badań nie stwierdzili u tego pacjenta potrzeby pilnej hospitalizacji, czyli nie było potrzeby, żeby tego pacjenta przyjąć w ogóle u nas do szpitala. Natomiast, co jest bardzo ważne, ten plan trafił u nas na Izbę Przyjęć w poniedziałek o godzinie 21, czyli to był jednak późny wieczór, tak? A już następnego dnia z samego rana do szpitala naszego, na nasz numer stacjonalny Izby, zadzwoniła pani Renata wspomniana, czyli opiekunka z tego MOPR-u, która na co dzień się tym pacjentem zajmuje. I ta opiekunka już około godziny 8, kiedy szykowany był wypis Izby Przyjęć, uzyskała od nas informację, że te wstępnie przeprowadzane badania nie dają żadnych podstaw do zatrzymania pacjenta czy przekazania go na jakikolwiek z naszych oddziałów w szpitalu, ale że specjaliści jeszcze tak dla pewności chcą przeprowadzić jedną dodatkową konsultację. I ta opiekunka dostała od naszego personelu numer telefonu specjalisty, który miał później ewentualnie przekazać, jakie są wyniki tej ostatniej konsultacji, co dalej. Natomiast pani Renata nie wykonała do nas tego dnia, a sprawdziłam to również osobiście, ani jednego telefonu na żaden z numerów, żadne miejsca, które miała wskazane do kontaktu. A co gorsze, my próbowaliśmy się z panią opiekunką kontaktować i to wielokrotnie, nie był to jeden telefon, nie było to nawet kilkanaście, a myślę, że chyba kilkadziesiąt, jakbyśmy to wszystko zsumowali. Natomiast ona nie tylko, że nie odebrała żadnego z tych naszych telefonów, ale też potem na żaden z tych numerów nie zadzwoniła. My doszliśmy do takiej sytuacji, że oprócz prób podejmowanych połączeń z telefonów stacjonarnych, pracownicy sięgnęli po swoje prywatne komórki i zresztą tutaj miałam przyjemność przesłać panu redaktorowi screena jednej z tych prób połączenia
tak jest,
się z tąże opiekunką. I również na te telefony komórkowe ta pani nie oddzwoniła. No myśleliśmy, że może z jakiegoś powodu na stacjonarny nie oddzwania, ale na komórkowe również nie było sygnału. Kolejny bardzo ważny fakt jest taki, że całkowicie niezależnie od tych poczynań pracowników Izby Przyjęć, nasz pracownik socjalny, który de facto odpowiada w takich sytuacjach za te ruchy, również wielokrotnie podejmował próby dodzwonienia się do MOPR-u, tutaj już u nas na Struga, no bo wszystko się jednak dzieje na Prawobrzeżu. I to również można sprawdzić z bilingu. Ja mam nawet podane numery telefonu, na które ta pracownica dzwoniła, ale tam również nie udało nam się dodzwonić. Natomiast zobaczmy, jaką mamy w tej chwili sytuację. Mamy pacjenta, który nie ma żadnych wskazań do hospitalizacji, czyli do przyjęcia do szpitala. Ten pan na co dzień no de facto jednak żyje sam. Podkreślam to, on nie jest ubezwłasnowolniony, czyli jest pod opieką jak gdyby opiekunki, która do niego dochodzi, ale okresowo, nie wiem, czy na godzinę, czy na dwie, nie wiem, jak to jest zorganizowane. Natomiast w pozostałym czasie on funkcjonuje samodzielnie, tak? Więc nam jako szpitalowi w takiej sytuacji, gdy nie ma podstaw do dalszego leczenia, nie pozostaje nic innego, no jak zorganizować transport, karetkę pogotowia zamówić, no i odwieźć tego pacjenta do domu. I wszystko to dokładnie tak powinno wyglądać zgodnie z naszymi obowiązującymi tutaj w szpitalu procedurami. Natomiast co się działo dalej? Pan Chomis w czwartek powiedział, że MOPR odzyskał klucze od policji i do tego jeszcze podkreślił, że miało to miejsce wiele godzin po tym, jak pacjent rzekomo podkreślam z całą mocą, został pozostawiony przed tą bramą do klatki i jeszcze przez ileś godzin, nie wiem, tam chodził, szwendał się, przepraszam, nie pamiętam, jakie sformułowanie było użyte, gdzieś właśnie po ulicy. Natomiast dla mnie jest to bardzo ciekawa informacja, bo w rzeczywistości to właśnie policja już we wtorek rano, czyli kilka godzin po tym przyjęciu pacjenta na izbie, osobiście dostarczyła nam klucze do domu tego pacjenta, tutaj na izbę przyjęć, przekazując mu, i to już we wtorek, tak, mieliśmy w dyspozycji te klucze w ręku, w cudzysłowie. Żeby potwierdzić to, że te klucze były u nas, to były to 3 srebrne klucze zawieszone w pęku, bo już tam personel, który się też trochę denerwował tymi, w cudzysłowie, przesłuchaniami, aż mówił już spytuj wszystko, żeby była pewność, że te klucze były. Te klucze zostały umieszczone w kopercie i razem z pacjentem pojechały, że tak powiem, karetką do domu. Ponieważ karetka, którą my zamówiliśmy, nie należy do szpitala, no bo mamy podpisaną umowę po prostu z pogotowiem ratunkowym, które w takich przypadkach świadczy dla nas usługi transportowe zewnętrzne. Tak, dokładnie. Natomiast no, było to zlecenie komercyjne, to nie było wezwanie pogotowia do pilnego przypadku, więc traktując to jako zlecenie komercyjne, przy którym pojawiły się tak poważne oskarżenia tutaj na antenie, no stwierdziliśmy, że my musimy również sprawdzić, czy tam wszystko przebiegało należycie, więc przeprowadziłam sobie swoje dalsze dochodzenie, że tak powiem, i proces wyjaśniania, co miało miejsce. Rozmawiałam z zespołem karetki i z oboma panami, którzy odwozili tego pacjenta. Obaj potwierdzili, że razem wprowadzili go do jego mieszkania, otwierając dokładnie tymi kluczami, które od nas otrzymali w kopercie, tak, które mieli ze sobą. Natomiast teraz jak potwierdzić fakt, że oni tego pacjenta wprowadzili do domu, do mieszkania? Panowie opisali mi wszystko, że po prawej stronie za drzwiami stały kartony, reklamówki, jakieś paczki, że wprowadzili pacjenta do pokoju, który znajdował się dokładnie na wprost drzwi wejściowych. W tymże pokoju była kanapa, przed którą stał stolik, na który to stolik położyli po dwukrotnym pokazaniu pacjentowi od miejsce odłożenia kluczy do jego domu, który to pan pokiwał. Tak, co jeszcze ważne. Na biurku w tymże pokoju leżało prawo jazdy tego pana i to tak odwrócone, że widać było kategorię uprawnień, tak? Jeden z ratowników się akurat tym zainteresował, bo to nie były tylko uprawnienia z kategorii B, ale również na samochody ciężarowe i porozmawiał z tym pacjentem. Okazało się, pacjent potwierdził, że kiedyś jeździł ciężarówkami. No więc myślę, że te wszystkie informacje, które tutaj Państwu przedstawiłam, że nie potrzeba już więcej, żeby jasnym było, żeby zadać kłam stwierdzeniom, które padły, jakoby pacjent został pozostawiony przed klatką. Nie miało to miejsca.
Czyli znaczy, tak? Że sam wyszedł potem po prostu z mieszkania prawdopodobnie,
jest,
tak?
To bardzo możliwe i bardzo prawdopodobne. No, szanowni Państwo, tu procedury zostały dopełnione od początku do samego końca. Natomiast chciałam jeszcze jedną rzecz sprostować, bo pan Chomis powiedział, że pracownicy MOPR-u rzekomo nie wiedzieli, że należy wznowić te świadczenia opiekuńcze na rzecz tego pacjenta. To ja z kolei chciałam pana Chomisa i wszystkich poinformować, że w ogóle nie doszło tu do żadnego ich zawieszenia tych świadczeń opiekuńczych, więc nie można też mówić o ich wznowieniu, no bo do zawieszenia takich świadczeń dochodzi w momencie, kiedy pacjent jest przyjmowany fizycznie na oddział szpitalny. A tu takiego przyjęcia w ogóle nie było, tak? Ja przypomnę, pacjent trafił późno wieczorem o 21 do nas na izbę, a już o 8 rano jego opiekunka otrzymała od nas informację, że nie ma wstępnych wskazań do zatrzymania pacjenta i że potrzebna jest jeszcze tylko jedna konsultacja, o której wynikach miała się sama dowiedzieć.
A potem opiekunka nie odbierała telefonu.
Nie dowiedziała się i nie odebrała żadnego z kilkudziesięciu, czy co najmniej kilkunastu telefonów, które z naszej strony były wykonane i na które to telefony wykonane mamy dowody. Więc my uważamy, że to, co się zadziało, to w ogóle coś, co przekracza nasze pojęcie, bo pojawiły się tak liczne i nieprawdziwe informacje, które w zestawieniu z nazwą naszego szpitala, no jakby nie patrzeć, w naszej ocenie naruszają jednak jego dobre imię, no bo nie da się do tego inaczej podejść. Na przyszłość, no myślę, że trzeba się umówić, nie można, nie sprawdziwszy rzetelnie informacji, tak jak to miało niestety miejsce w tym przypadku, przerzucać odpowiedzialności na szpital, w którym wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. I proszę mi uwierzyć, ja naprawdę dogłębnie to sprawdziłam. Mam też nadzieję, że w czytelny sposób Państwu to jasno przedstawiłam. Jeżeli coś wymaga doprecyzowania, to oczywiście z przyjemnością na te pytania odpowiem. Natomiast proszę pamiętać jedno. Szpital nie jest placówką opiekuńczą. Jeżeli w ocenie MOPR-u ten konkretny pacjent nie nadaje się z jakiegoś powodu, może jego stan zdrowia się pogorszył, jeżeli nie nadaje się do samodzielnego funkcjonowania na co dzień, to ten MOPR, to właśnie oni mają narzędzia, by jakieś odpowiednie kroki w tym zakresie podjąć. My jako szpital nie jesteśmy tutaj stroną. My oceniamy, czy pacjent wymaga leczenia, hospitalizacji w danej chwili i w zależności od oceny specjalistów podejmujemy takie lub inne kroki. Tutaj potrzeby nie było, został zamówiony więc transport, żeby mieć pewność, że pacjent dotrze do miejsca swojego zamieszkania. Pacjent wprowadzony do tegoże mieszkania z pokazanym miejscem, gdzie odłożone zostały jego klucze i na tym rola nasza, jak również no tutaj zlecenia tego komercyjnego dla pogotowia ratunkowego się kończy.
Pani Magdaleno, ale mam takie pytanie o współpracę na styku MOPR, właśnie szpital w Zdrojach, bo pani mówiła o tym, że wielokrotnie do tej pani Renaty, opiekunki, próbowaliście dzwonić, to się nie udało, próbowaliście także dzwonić do tego oddziału na Prawobrzeżu, także nikt nie odebrał telefonu, ale to może trzeba było zadzwonić na ten taki całodobowy, jest taki numer pogotowia MOPR-u, może do sekretariatu głównego, no bo pozostawianie nieubezwłasnowolnionego, tak jak pani powiedziała, co prawda pacjenta samego, jeżeli wiemy, że ma schorzenie psychiczne, jest ryzykowne po prostu i może tego zabrakło, bo generalnie rzeczywiście no, widać, że państwo tutaj dołożyli wiele staranności, ale na przyszłość, żeby po prostu no, zawsze jednak było to potwierdzenie z MOPR-u, że ten pacjent będzie zaopiekowany już w miejscu zamieszkania.
Szanowny panie redaktorze, takowe potwierdzenia zawsze są dedykowane i do MOPR-u się odbywają, jeżeli tylko mamy do czynienia z pacjentem, który jest przyjęty do naszego szpitala. Nasi pracownicy socjalni wręcz nadgorliwością 2-3-dniową informują opiekunów w MOPR-ze lub osoby właśnie decyzyjne, które mają przekazać informacje dalej, że pacjent będzie opuszczał placówkę i że proszą o dalsze jego zaopiekowanie. Co więcej, nasi pracownicy bardzo często zgłaszają również informacje, że mamy pacjenta, który jest samotny, nie będzie w stanie prawdopodobnie samodzielnie już o siebie zadbać i funkcjonować i że pojawi się w domu, nie wiem, jutro, pojutrze. Czy mogliby otoczyć opieką takowego pacjenta? Nigdy dotychczas nie zdarzyło nam się, nigdy panie redaktorze, i sprawdziłam to rzeczywiście i się upewniłam, nie zdarzyło nam się, żeby były jakiekolwiek zastrzeżenia ze strony MOPR-u. Uważam, że tutaj dopełniliśmy absolutnie wszystkiego, wręcz nadgorliwie, bo nie byliśmy zobligowani do poinformowania. Proszę to mieć na względzie. Pacjent był, w cudzysłowie, przepraszam, tylko zdiagnozowany i stwierdzono, że nie ma podstaw do przyjęcia go do szpitala. Nie był nawet naszym szpitalnym pacjentem.
Przypomnijmy, że nie zostawili państwo pod klatką schodową tego pacjenta. Pacjent miał klucze. Ratownicy z karetki transportowej weszli z nim do mieszkania, widzieli, jak to mieszkanie wygląda. A już post factum były jeszcze jakieś próby kontaktu z MOPR-em, z pracownicą, tą panią Renatą, czy innymi?
Pani Renata następnego dnia dzwoniła do nas, poszukując kluczy do mieszkania tego pana. Następnego dnia, podkreślam, dobę później wykonała do nas pierwszy telefon w tej sprawie i uzyskała informację, że pacjent jest odwieziony ze swoimi kluczami i przebywa w swoim domu.
MOPR pozostawiony został w swoim domu. W takim razie porozmawiać z tą panią Renatą, czemu nie udało się z nią skontaktować państwu przez tyle godzin. Bo
i dlaczego nie oddzwoniła, tak? Bo ja rozumiem, że ktoś może nie móc rozmawiać, opiekując się innymi pacjentami. Natomiast no, nie powinno dochodzić do sytuacji, w której ma informację, że nie będzie planowego przyjęcia do szpitala, a opiekunka no, jak gdyby no, nie interesuje się, jakie są decyzje po ostatniej brakującej konsultacji i co dalej się dzieje z pacjentem, widząc naprawdę kilkanaście, co najmniej jak nie kilkadziesiąt tych połączeń wykonanych z różnych telefonów na swojej komórce.
Dziękujemy za te wyjaśnienia. Pani Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa Szpitala w Zdrojach. Pozdrawiamy.
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.
To jest czas reakcji. Czekamy na komentarze słuchaczy w tej sprawie. Natomiast teraz porozmawiamy o niebezpiecznej substancji dla młodych ludzi. Napisał do nas pan Ireneusz. Zwracam się z prośbą o poruszenie tematu, który dotyka ogromnej rzeszy młodych ludzi w naszym mieście, jak i w całym kraju. Małoletnim dużo łatwiej jest nabyć mefedron i jego pochodne niż alkohol. Czasem trwa to 10 minut. Szczecin, nasze miasto, jest zasypane tym środkiem psychoaktywnym. Biorą go już 12-latkowie. Centrum okolic Galaksy, Kaskady, hotelu Dana i nowego apartamentowca to zagłębie dealerów, nie wspominając o dworcu i prawobrzeżnej części naszego miasta. Proszę, abyście zapytali policję o ich działania w tym kierunku, aby ograniczyć ten handel. Proszę, zajmijcie się tym tematem. Panie Ireneuszu, dziękujemy za tę społeczną wrażliwość. Zajmiemy się tym tematem. Pana mail przekazaliśmy na policję. No i mamy nadzieję na rozmowę, najpewniej w piątek. Ale dzisiaj porozmawiamy o tym mefedronie. Czy to rzeczywiście bardzo niebezpieczna substancja, w szczególności dla młodych ludzi? Przy naszym telefonie gość, pan doktor nauk medycznych Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, internista, Szpital Miejski imienia Franciszka Raszej w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Czy mefedron rzeczywiście jest tą substancją, po której zażywaniu pacjenci często pojawiają się u państwa w szpitalu? Jest to rzeczywiście duży problem, już można powiedzieć, społeczny?
Tak, ja z perspektywy oddziału mojego, z mojego miasta, mamy podobnie, muszę państwu powiedzieć, bo jeśli trafiają pacjenci po substancjach psychoaktywnych, to najczęściej jest to mefedron, zwany popularnie krystałem. On dominuje i najwięcej pacjentów przyjmujemy właśnie po zażyciu tego właśnie narkotyku.
A czemu są przyjmowani po zażyciu tego narkotyku? Co on robi naszemu organizmowi?
Jak już wspomnieliśmy, jest to substancja psychoaktywna, czyli pobudza nas, stymuluje, ale czasami w tak skrajnej postaci, że pacjenci wpadają w agresję, furię, są pobudzeni i nie sposób ich uspokoić słowami. Muszą być skrępowani. No, u nas muszą dostawać leki uspokajające, leki nasenne, bo żadnych poleceń nie spełniają, tracą kontrolę nad swoim zachowaniem. A jeśli jeszcze do tego wezmą inne substancje o podobnym działaniu, a często tak się zdarza, popiją alkoholem, to ten efekt jest jeszcze większy. Stąd pobyt u nas i stąd hospitalizacja w niepotrzebie.
A czy po takim pobycie u państwa, jeżeli ktoś już pojawia się po raz kolejny, takie osoby są kierowane na jakieś przymusowe bądź nieprzymusowe? No przymusowe to raczej sąd musi zdecydować, leczenie.
Tak.
Takie, żeby się nie uzależniać w następnych dniach, latach, miesiącach?
Istotnie, mamy w oddziale panią psycholog, która rozmawia z pacjentami, próbuje zdiagnozować problem, czy było to pierwsze użycie, czy kolejne. Jeżeli jest to problem powtarzalny, rzeczywiście dajemy do ręki skierowanie, kierujemy, mówimy, gdzie mają pójść. Oczywiście tych takich pacjentów bardzo agresywnych, tych, którzy pozostają w psychozie, czyli w takim pobudzeniu, bez logicznego kontaktu, czasami po prostu od razu musimy przekazać do szpitala psychiatrycznego i to jest olbrzymi problem. Także rzeczywiście staramy się potem zdiagnozować i pokierować tych pacjentów odpowiednio, bo większość z nich dalej tej pomocy potrzebuje.
Zdarza się zapewne, że do państwa, do szpitala takich pacjentów przywozi policja wspólnie z pogotowiem, bo mówił pan o tym dużym pobudzeniu. Czy policjanci mówią, że rzeczywiście jest to ogromny problem, ta substancja?
Tak, to mamy podobne, tutaj bardzo zbieżne mamy opinie, często mają do czynienia z tą substancją, z innymi oczywiście substancjami psychoaktywnymi również. No niemniej jednak właśnie leitmotivem najczęściej pojawiającą się nazwą jest ten nieszczęsny mefedron. Pojawiają się też jego analogii, czyli substancje o podobnym działaniu, o podobnej sile, zażywane w niekontrolowany sposób, w wielokrotnych ilościach, powtarzane nieraz jednego wieczoru, co sumacyjnie daje właśnie ten efekt takiego, o czym mówiliśmy, bardzo silnego pobudzenia.
Pan doktor nie jest psychologiem, ale chcę zapytać głębiej, bo pan leczy czy walczy z pewnymi skutkami. Skąd pana zdaniem u młodych ludzi bierze się ta chęć, szczególnie w weekendy, dosięgania po takie substancje? Chcą się poczuć świetnie, chcą być empatyczni, chcą się poczuć dobrze w grupie. Czego, można powiedzieć, realnie tego nie są w stanie w sobie odnaleźć, wypracować?
Ja myślę, że dokonała się niestety pewna tutaj zmiana pokoleniowa i rzeczywiście alkohol, który gdzieś tam na imprezach był spożywany, nie jest już taki atrakcyjny. Ludzie chcą przeżywać nowe doświadczenia, doświadczać czegoś nieoczywistego. Widzą w tym środku właśnie to pobudzenie, chęć przeżycia emocji, euforii. To jest środek, który seksualnie stymuluje również, daje poczucie empatii, czyli takiej przyjaźni ze strony całego otoczenia. Chęć nowych doświadczeń, czegoś nowego. Ten zakazany owoc, o czym tutaj wielokrotnie mówimy, dla niektórych smakuje najlepiej. Nie doceniają ryzyka jednocześnie, jakie z tym się wiąże. Ta chęć przeżycia zabawy i jakichś nowych doświadczeń, przesłania logiczne, myślenie płyną, nie tracą kontroli nad swoim zachowaniem, nie wiedzą, co się potem z nimi dzieje i są w naprawdę dużym niebezpieczeństwie.
Niech to będzie przestrogą dla wszystkich, dla rodziców w szczególności, ale to taka uwaga też do rodziców. Rozmawiajmy ze swoimi dzieciakami. To, że zapewnimy im multum zajęć, że mają co robić, ale nie są wysłuchiwani w rodzinach, to jest naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo duży problem. Bardzo panie doktorze dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Eryk Matuszkiewicz, wszystkiego dobrego, toksykolog, internista. A tak jak powiedziałem, do tego tematu powrócimy. Będziemy rozmawiać ze szczecińską albo zachodniopomorską policją o tym problemie, co robi, żeby zminimalizować skutki brania mefedronu. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia jutro po 12:00. Kłaniamy się.